Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny. Aleksandra Kłopot-Wiśniewska. I już na początku przenosimy się do Filharmonii Pomorskiej, gdzie w miniony wtorek, w Dzień Kobiet, koncertował Mariusz Patyra.
Taki prezent na Dzień Kobiet zrobić, to jest naprawdę świetny pomysł. Chwalimy Filharmonię Pomorską i organizatorów koncertu. To niezwykły wirtuoz, wspaniały skrzypek, no i również bardzo, bardzo sympatyczny człowiek, który mimo wielkich sukcesów jest naprawdę, jak to mówimy, normalne.
Czy można mówić o pana muzycznej przyjaźni z Krzysztofem Herdzinem?
Jak najbardziej. Jest to co prawda krótka jeszcze znajomość, nie jakaś tam typu 20-30 lat, ale znamy się z Krzyśkiem od 3 lat, zdaje się. Tak, chyba od 3 lat i tym, że tutaj jest relacja, nie ma znaczenia jak długo my się znamy, tylko jak się znamy. Znamy się od najlepszej strony i nasza współpraca, nasz kontakt jest zawsze bardzo sympatyczny, pełen emocji, także tutaj czas nie gra, nie ma najmniejszego znaczenia. Krzysztof Herdzin pojawił się w moim życiu i zaraz po naszym poznaniu, parę miesięcy później powstał pomysł właśnie, Krzysztof napisze aranżę. To siedzieliśmy bardzo długo i zastanawialiśmy się nad utworami, nad doborem repertuaru i ten pomysł się tak zrodził. I Krzysztof właśnie napisał aranżę, było zdaje się 2 lata temu, czy półtora roku, już nie pamiętam. I pierwsze wykonanie miało miejsce zeszłego roku, czyli pod koniec 2014 roku chyba, kiedy to z Orkiestrą Symfonia Viva, którą pierwotnie to rozpoczynaliśmy pierwsze koncerty właśnie w Filharmoniach w Polsce. Tak, od tego się właściwie zaczęło. Powstała trasa Paganini Millennium Tour, w której te utwory po raz pierwszy zabrzmiały. Chcieliśmy przedstawić Paganiniego, ale nie tylko jako Paganiniego, tego wirtuoza, ale kogoś wielkiego romantyka przede wszystkim, wrażliwego na piękno głosu, na piękno kantylen, takiego wrażliwego. Także ten program oczywiście, tam pojawiają się utwory Paganiniego, ale są przeplatane różnymi innymi utworami lirycznymi, rzewnymi, miłosnymi, takimi bardzo wirtuozowskimi też innych kompozytorów. Jest to właściwie poprzez ten tam 11 czy 12 utworów, jest to podróż właściwie po różnych kontynentach, różnych tradycjach muzycznych, różnych kulturach. Mamy kompozytorów, jest Rumunia, Austria, Czechy, Włochy, Belgia, Argentyna, co tam jeszcze mamy? Polska naturalnie, gramy przecież Nocturne Chopina, Cismol. Przepięknie właśnie brzmi to z orkiestrą kameralną, ponieważ samo brzmienie smyczków sprawia, że te interpretacje są bardziej, nabierają takiej innej przestrzeni, prawda? Są to utwory, które w oryginale są napisane na skrzypce solo, tak jak Kaprys Paganiniego 24, a wszystkie utwory normalnie słyszymy w wykonaniu skrzypiec z Towarzyszeniem Fortepianu. Także to też jest ciekawostka, to właściwie są pierwsze wykonania tych aranży, bo tego na świecie nie ma. Także tutaj wielkie słowo uznania dla Krzysztofa Herdzina, który jest ogromny, to jest ogromny talent i ma wspaniały zmysł właśnie, jeżeli rozpisuje to właśnie na orkiestrę kameralną. Także to bardzo, bardzo fajna współpraca była i teraz mam wielką przyjemność gościć wreszcie w Bydgoszczy, w tej pięknej sali, którą tutaj Państwo macie. Od lat, znaczy ja zawsze słyszałem o sali Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, która właściwie była przez bardzo długi okres czasu, znaczy nadal jest uważana za jedną z najlepszych sal pod względem akustyki, jedna z najlepszych sal w Europie do robienia nagrań. Także ja znam historię. Także cieszę się, że po raz pierwszy mogę właśnie na tej sali zagrać. Orkiestra Kapela Bydgoszczy też ma swoją wielką renomę już i José María Florencio też jest wybitnym dyrygentem, z którym też już miałem przyjemność współpracować w ostatnich latach. Także bardzo się cieszę na ten koncert i pozostaje nic innego, jak zaprosić wszystkich słuchaczy. Także będzie to na pewno koncert pełen wrażeń, jeden z tych koncertów, których się nie zapomina tak szybko.
Mówimy tu o Paganinim. Ten Paganini to jest niezwykle ważne w pana życiu. Kilkanaście lat temu, kiedy wygrywał pan konkurs Paganiniego, jako do tej pory chyba cały czas jedyny Polak, czy pan myślał, że to tak szybko się wszystko potoczy potem już, że ta kariera tak rozkwitnie, że będzie pan jeździł po całym świecie, grał na całym świecie i z różnymi orkiestrami, że to będzie taki no, taki impuls, że już się potem tego nie zatrzyma.
To znaczy, to był faktycznie impuls. Koncerty się wysypały, podróże, wyjazdy, jak lawina. Natomiast fakt wygranej tego konkursu stawia mnie, znaczy wtedy już byłem świadomy, jak wielka odpowiedzialność na mnie krąży, ponieważ to wygrać konkurs to jest tak dostać kredyt zaufania i teraz co z tym robimy? Albo będziemy to umacniać, uszanujemy to, będziemy pilnować tego, żeby to cały czas progresywnie szło do góry i będziemy utrwalać te umiejętności i za każdy koncert jest kolejnym dowodem na to, że ta nagroda nie została dana od tak po prostu. Czy jak to często też się zdarza, ktoś wygrywa, ale na tym...
To zapraszamy serdecznie.
Także z wygranymi to jest właśnie tak, jak wcześniej powiedziałem, albo tak jak się często zdarza, ludzie, którzy dostają to wielkie szczęście, wygrywają coś, bardzo szybko przegrywają, bo nie umieją sobie z tym szczęściem poradzić. Prawda? Wygrywać to też jest wielka sztuka. Umieć coś wygrać i później zachować ten wewnętrzny spokój. Nie oszaleć, tylko umacniać i pielęgnować to wszystko. Wygrana konkursu nie sprawiła, że ja nagle inaczej zacząłem grać. Ja tak samo grałem przed konkursem dzień, jak i dzień po konkursie. Prawda? Ja wiadomo, że ambicją każdego artysty jest to, żeby rozwijać swoje umiejętności i zbliżać się do tej perfekcji przez codziennie od początku pielęgnować to wszystko. No, to jest nasz zawód.
Czy te aranżacje Krzysztofa Herdzina, jak one brzmią?
Sądzę, że brzmią tak dobrze, jak wszystko, co on robi. On rzeczywiście ma bardzo duży talent do tego, by operować orkiestrą. Ostatnio byłem świadkiem nawet jego prawykonania takiego musicalu, operę Cyrano w ogóle w Teatrze Muzycznym w Łodzi, z którym tematem on poradził fantastycznie. On ma taką bardzo niesamowitą wyobraźnię, że tak powiem, muzyczną i potrafi operować instrumentem w taki sposób, że maluje to, co chce, naprawdę w sposób bardzo prosty, bardzo łatwy, czasami w ogóle bardzo małymi środkami. Sądzę, że tutaj te aranżacje są bardzo narzucone przez solisty i on tutaj dokładnie mówi, co jednak by chciał w danych utworach usłyszeć. Więc to nie ma tutaj obaw, że jest to naprawdę jako całości dziełem takim kompletnym i bardzo nadającym się do przyjemnego słuchania.
Powróćmy do tej kariery, o której pan mówił, którą trzeba bardzo dobrze rozwijać po takim sukcesie już na samym początku, ale jakoś w Polsce, jak to zwykle bywa, nie bardzo kochamy tych wspaniałych laureatów, którzy dostają nagrody za granicą. Gdzieś czytałam, że właściwie jedyną osobą, która panu zaproponowała od razu koncerty, była Agnieszka Duczmal, a tak tych propozycji wiele nie było. Czy to jest trudny powrót właśnie z takimi nagrodami do kraju?
Czas robi swoje, teraz jest trochę inaczej. Natomiast faktycznie po wygranym konkursie Paganiniego jedyną osobą, która mnie zaprosiła, była pani Agnieszka Duczmal z Poznania, która mnie... Konkurs był na początku października, dwa miesiące później występowałem w Poznaniu. To było wszystko. Później chyba było półtora roku minęło. Ja jeździłem po Włoszech, pojechałem do Japonii, sobie do Stanów, w Niemczech też grałem i później półtora roku minęło, ja dopiero dostałem pierwsze zaproszenie z Warszawy, z Filharmonii Narodowej. Zadebiutowałem tam koncertem Paganiniego. Także to takie było moje wspomnienie na ten temat. No później oczywiście to się zaczęło jakoś odkręcać, aczkolwiek...
Potem się już wszyscy zorientowali, że pan jest świetnym skrzypkiem.
Nie wiem, czy niektórzy nigdy się nie zorientują, ale to jest... Znaczy jeszcze się nie narodził tak i sobie każdemu dogodził, tak? Nie. Ja robię swoje jak najlepiej, żebym miał czyste sumienie przed sobą. A jeżeli ktoś to umie docenić, to jest dla mnie wielka przyjemność, jeżeli ktoś mnie zaprosi, bo mam na szczęście jeszcze wielu serdecznych ludzi i przyjaciół, którzy mnie w tym kraju cenią i dla których zawsze chętnie tutaj powracam i będę wracał. Natomiast resztą nie mam czasu, żeby się zastanawiać.
Robi pan to, co umie najlepiej i też ma pan pomysł na siebie.
No ja mam całą masę pomysłów. Mam całą masę pomysłów, ale jeżeli chcę pozostać, mieć ten imaż zwycięzcy konkursu Paganiniego, tak, i jakoś identyfikuję się świadomie z jego muzyką, ja zawsze byłem zafascynowany jego osobowością. Jeżeli stwierdziłem, że mam dany od Boga talent i ten dar, żeby stanąć na scenie i być interpretem muzyki Paganiniego przede wszystkim, to jest mój cel. Oczywiście człowiek się rozwija przez lata, jako mentalnie dojrzewa i też szuka innych środków, więc nie jest tylko, że mnie fascynuje te wszystkie zawrotne techniki rozwinięte przez Paganiniego. Inspiruje oczywiście liryzm, ta w ogóle ta opera, i śpiewność, frazy, kantyleny. To jest to, co właściwie całe życie dążyłem, całe życie byłem uczony, że na skrzypcach trzeba grać tak jak śpiewak operowy, prawda? I starać się imitować to piękno tego głosu, tą lirykę. I oczywiście do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć. Natomiast świadomie przedstawiam siebie jako wirtuoza skrzypiec, to jest pewne. Ale nie tylko chcącego pochwalić się, czy zademonstrować geniusz muzyki Paganiniego i wszystkie techniki przez niego rozwinięte, ale przede wszystkim tą czułość, tą wrażliwość, prawda, której skrzypce same w sobie z natury mają, tą rzewność, tą melancholię, prawda.
Kiedy patrzy się na stronę pana repertuaru, który pan oferuje w każdej chwili do wzięcia filharmoniom czy wszystkim salom koncertowym, to jest on bardzo rozległy. Jak często dołącza pan do tego repertuaru coś nowego? Jest pan człowiekiem pracowitym i bardzo poważnie podchodzącym do swojej pracy, bo mówi pan, że talent talentem, ale właściwie z wiekiem i z tym, że jest pan coraz lepszy, to coraz więcej trzeba ćwiczyć. To jak to jest z tym nowym repertuarem i ćwiczeniem?
Znaczy coraz więcej się chce chyba ćwiczyć. Tak po sobie widzę. No wiadomo, że to jest mozolne i czasami się nie chce, ale jakoś postawiłem sobie od ostatnich lat, że niezależnie co się dzieje, to od poniedziałku do soboty ćwiczę. W niedzielę sobie robię wolną. A oprócz tego wiadomo przecież, że też jestem ojcem dwóch synów i mam rodzinę, także to też daje masę innych obowiązków. No, dlatego właśnie ten czas od wczesnych godzin rannych wykorzystuję na ćwiczenie. Później, jeżeli odbieram starszego syna z gimnazjum, później młodszego z przedszkola i jakieś zakupy, gotowanie, prawda? Gotowanie jest moim w ogóle wielkim hobby, ja uwielbiam gotować. Także jak już to, co rano wyćwiczę, dopóki mnie już ręka nie zaczyna boleć, to jest moje. A później po południu zajmuję się wszystkim innym, co jest związane z życiem każdego normalnego człowieka. To jest też taka moja odskocznia, żeby jakiś dystans łapać do pewnych rzeczy. Natomiast im z wiekiem, więcej chcemy przekazać od siebie, to musimy na to jeszcze bardziej pracować, ciężej ćwiczyć i być bardziej wytrwałymi.
Bo
repertuar to jest kwestia tego, co organizator sobie życzy i jaki jest pomysł na projekt, prawda? Aczkolwiek jestem świadomy też, że utwory, które ja chcę promować i przedstawiać, to jest bardzo rzadko do posłuchania. W ogóle na świecie mało osób to gra. Nie mówiąc już o tych aranżach, ale w ogóle o muzyce Paganiniego między innymi.
To spotkanie nagrałyśmy przed koncertem. Naszym gościem był Mariusz Patyra i na moment też wpadł do garderoby José María Florencio, który poprowadził kapelę Bydgoszczensis. A teraz podsumujemy pierwszą kadencję działalności Stowarzyszenia Andrzeja Szwalbego Dziedzictwo.
A o stowarzyszeniu i o Andrzeju Szwalbem mówić będą Henryk Martenka i profesor Józef Banaszak.
Myślę, że po 4 latach działalności i 3 latach mojej kadencji jako prezesa zarządu stowarzyszenia można dokonać pewnego podsumowania. Istotą tegoż podsumowania będzie chyba wyrażona przez członków stowarzyszenia wola, aby nie tyle rozsławiać imię Andrzeja Szwalbego, jego dorobek, co czynić wysiłki, aby ten dorobek nie uległ zapomnieniu, bo sami złapaliśmy się na tej myśli 10 lat po śmierci Szwalbego, że oto minęło tyle czasu. Nic w mieście właściwie się w tym kierunku nie dzieje. Środowisko, które Szwalbę dziesiątki lat inspirował, po prostu wypchnęło z tej zbiorowej pamięci tego człowieka i jego dziedzictwo. Stąd w takim gronie kilkunastu, potem 30 paru osób postanowiliśmy zawiązać to stowarzyszenie. Ono powstało i bardzo wcześnie oparliśmy działalność statutową stowarzyszenia na kilku takich powtarzających się sekwencjach. Pierwsza to 2 razy każdego roku organizowane kolokwia ostromeckie, podczas których to spotykamy się z ludźmi, którzy ze Szwalbem pracowali lub tworzyli na jego zamówienie. Byli to dyrygenci, byli to kompozytorzy. Drugim takim ważnym nurtem dla stowarzyszenia jest coroczna naukowa konferencja poświęcona dorobkowi Szwalbego. I tu jest właśnie najciekawsze, że sądziłem, że po pierwszej konferencji będziemy mieli problem z określeniem tematyki drugiej konferencji. Tymczasem odbyliśmy już tych konferencji 3 i się okazuje, że sfera zainteresowań ludzi, którzy naukowo obrabiają, opracowują poszczególne wycinki działalności Szwalbego, to tych tematów jest coraz więcej. Właściwie to na napawa nas takim optymizmem, że będziemy mogli wkrótce wydać drugi tom opracowań naukowych dorobku Szwalbego, a w przyszłym roku trzeci. I cokolwiek miałoby się stać potem, to te publikacje i kilkadziesiąt prac naukowych poświęconych Andrzejowi Szwalbemu już w obiegu naukowym miasta i kraju pozostaną.
Cały czas Andrzej Szwalbe inspiruje państwa, członków stowarzyszenia, ale nie tylko, bo państwo spotykając się, staracie się inspirować jego myślą innych.
Znaczy najczęściej przypominamy to, co Szwalbe mówił o mieście, to, co mówił o roli kultury w mieście, to, co mówił na temat relacji kultura-nauka, nauka-kultura, władza, samorządność, region. Ja, tak jak i większość z członków naszego stowarzyszenia, znaliśmy Andrzeja Szwalbego osobiście. Wielokrotnie też miałem możliwość rozmawiania z nim i wiem, że ta jego predylekcja do, na przykład do filozofii niemieckiej, ona rzutowała na specyficzny styl widzenia Szwalbego, widzenia wielkich problemów, które dzisiaj okazują się ważne. Przyjmowałem to tak jako kaprys starszego pana, jego takie prywatne studia nad Karlem Popperem, nad Wittgensteinem. Mówię sobie, no cóż, biały kruk, prawda, intelektualista, jeden z nielicznych, przypominał mi tym Kazimierza Hoffmana, tą świetną orientacją w filozoficznej myśli niemieckiej. Dzisiaj trudno znaleźć partnerów do rozmowy o Wittgensteinie i Popperze wśród ludzi, którzy decydują o kształcie naszego miasta, o ideach, które konstytuują przyszłość miasta, jak ten niekończący się i troszkę groteskowy spór o metropolitalność miasta. Dochodzimy do takich konkluzji w tym gronie kilkunastu członków stowarzyszenia, z którymi się spotykamy każdego miesiąca, w każdą pierwszą środę. Pod tym względem Szwalbe jest inspirujący, bo się okazuje, że pewne myśli dotyczące tych wielkich problemów Szwalbe jakby antycypował. Oczywiście nie zdając sobie z tego sprawy, bo nie był w stanie przewidzieć w latach 60., co będzie na przełomie tysiącleci. Nikt sobie tego nie mógł przewidzieć. Natomiast skala wyobraźni, jaką ten człowiek używał do wytyczania celów, jest imponująca i dlatego na przykład rozmawiając w stowarzyszeniu, niekiedy dyskutujemy, co czytał Szwalbe i dr Stefan Pastuszewski odbył takie badania księgozbioru Szwalbego, to będzie opublikowane w drugim tomie naszych studiów i badań, więc człowiek, który kilkanaście lat temu umarł, dzisiaj poddawany jest takiej analizie, kim był i dlaczego był tym, kim był, więc jest to bardzo, bardzo inspirujące i takie no, fascynujące, ponieważ jest on absolutnym unikatem w tym naszym pejzażu kultury bydgoskiej, którego wcześniej nie było i pewnie długo jeszcze nie będzie.
Mówimy o tym, że Andrzej Szwalbe inspiruje. Jest wiele takich pomysłów, co zrobić, żeby była dobra strategia dla kultury, na przykład w Bydgoszczy. Odbywają się spotkania, debaty. Może warto byłoby zajrzeć właśnie do notatek Szwalbego i poczytać parę rzeczy. Przekonać się, jakie pomysły na tę strategię, która może nie była wtedy tak określana, miał Szwalbe, bo może czasami warto oszczędzić sobie wielogodzinnych spotkań, a po prostu skorzystać z dobrej rady.
Zgadzam się z tym, tym bardziej, że też uczestniczę w takich spotkaniach, które roboczo nazywa się opracowaniem strategii kultury Bydgoszczy i odnoszę nieprzeparte wrażenie, że są to warsztaty i zajęcia przeznaczone dla pracowników samorządu, dla pracowników ratusza, nie dla nas, którzy mamy swoje zdanie na temat strategii, choćby kultury miasta. I szkoda tych pieniędzy, aby je przeznaczać na coś, na co nie powinno zostać wydane, bo rozumiem, że odpowiedzialny urzędnik zajmujący odpowiedzialne stanowisko jest do tego stanowiska przygotowany i nie trzeba go szkolić za ratuszowe pieniądze. Z drugiej strony myśmy bardzo wcześnie zainteresowali prezydenta miasta tym pomysłem właśnie, żeby sięgnąć do myśli Szwalbego. Chcieliśmy przedstawić taki zakres, czym zajmował się Szwalby, jak to było powiązane intelektualnie z Toruniem, dlaczego to było tak specyficznie powiązane. To są bardzo ciekawe rzeczy, natomiast na nasze zaproszenie prezydent nie odpowiedział, więc być może nie jest to wiedza wymagana do czegokolwiek, czy przydatna do czegokolwiek. Może to się zmieni, tym bardziej, że jak sami widzimy, wpadamy w jakąś klinczową sytuację, więc musimy szukać rozwiązań, przede wszystkim inspiracji intelektualnej, a żadne partyjne nakazy, partyjne strategie, które dominują w tej doraźnej polityce, one tego nie zaspokoją. My musimy szukać czegoś głębszego, czego być może nie daje nam jeszcze Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, nie daje środowisko artystyczne. Być może brakuje jednej ważnej iskry, jakiejś inspiracji płynącej z tego neutralnego autorytetu, jakim był Andrzej Szwalbe, człowiek żyjący na przełomie epok, antycypujący wiele idei i pojęć. Nawet to, co my dzisiaj używamy, określając każdego animatora kultury menedżerem kultury, są nawet studia poświęcone, prawda, menedżerom kultury. Szwalbe był takim menedżerem kultury i założył się, że nie miał pojęcia, że tak będzie nazwany pół wieku później.
Spróbowaliśmy zauważyć, że żył w Bydgoszczy ktoś, o kim zapomnieć nie można. Dyrektor Andrzej Szwalbe. Postać wyjątkowa. Miałem przyjemność i honor osobiście oczywiście poznać pana dyrektora. Czasem spotykaliśmy się na ulicy Gdańskiej, bo on spacerował sobie tak, a ja tam mieszkałem. Zaczynała się rozmowa. Na początku on tak się wypowiadał. Zdawałoby się komuś, że za chwilę przestanie w ogóle mówić, ale to był tylko taki wstęp, a potem się rozkręcał i to było jego cechą. Na innych spotkaniach również. To było bardzo charakterystyczne u dyrektora Szwalbe. No myślę, że ja nie muszę tutaj mówić, kim był, ile dla tego miasta zrobił. To ja powiedziałbym, że to była postać kluczowa dla tego miasta, jeżeli użyję tego słowa. W przyrodzie jest mowa o gatunkach kluczowych. Pan dyrektor Szwalbe był taką postacią wybitną i kluczową dla tego miasta, ze względu na to, że jak dużo zrobił, prawda, podwaliny pod kulturę, która do dzisiaj może się dziać właśnie na wysokim poziomie. Mam na myśli przede wszystkim filharmonię, bo pod tym względem no, Bydgoszcz jest miastem wyjątkowym. Bydgoszcz muzyczna. To każdy, no nawet jak za często nie chodzi do filharmonii, może to powiedzieć. Szkoły muzyczne. To wszystko jest dzieło jednego z niewielkiego, wątłego z postury człowieka, ale ogromnego, wielkiego duchem. I właśnie myślę, że powzięliśmy właśnie przed 4 laty z panem prezesem Henrykiem Martenką właśnie taką ideę, żeby jednak przypomnieć pana dyrektora Szwalbego, bo zaczęło nam się wydawać, że z lekka jakby zaczął być zapominany. Życie biegnie naprzód. Wszystkim się zdaje, że to, co jest, spadło z nieba, zaraz na początku świata, a my z tego korzystamy. Otóż nie, właśnie takie rzeczy dzieją się za sprawą tylko wybitnych niektórych osób. Do takich należał pan dyrektor Andrzej Szwalbe. No i napisaliśmy, to znaczy spotkaliśmy się na konferencjach, były wypowiedzi, to zostało spisane, a więc wyszedł już pierwszy tom wspomnień, czy raczej podsumowań części przynajmniej działalności dyrektora Szwalbego. To jest taki pewien początek zapisany, żeby nam, co zrobił, nie umknęło, bo jak powiedziałem, zdaje nam się, że zawsze była filharmonia, że zawsze były wszystkie obiekty związane z kulturą. No nie, to tak dawno się nie stało. I o tym chcieliśmy przypomnieć. A poza tym, stowarzyszenie ma za zadanie również zwrócenia ludziom, którzy na co dzień pochłonięci są innymi sprawami, że tu trochę się jednak dzieje, a jak nie, to powinno się dziać, gdy idzie o kulturę. Chodzi o to, żeby zauważyć pewne postaci, które po dyrektorze jeszcze są, żyją, działają i warto na nich zwrócić uwagę, a nie mieć kompleksy względem Poznania i innych miast, bo się zdaje, że tam jest lepiej. Tu też jest nieźle, ale mogłoby być lepiej, gdybyśmy zauważali pewne osoby i pokazywali ich działalność.
Tyle Henryk Martenka i profesor Józef Banaszak w kierunku edukacja artystyczna. Profesor Bernard Mędlik, dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. A teraz zapraszamy Państwa na spotkanie z Aleksandrą Kłapud-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłapud-Wiśniewska, zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś kolejny wieczór muzyki dawnej. Królować będzie twórczość końca wieku XVI i muzyka wieku XVII. Będzie to twórczość powstała z przeznaczeniem na uroczystości związane z obchodami świąt, z liturgią, muzyki po prostu sytuującej się w sferze sakrum. Ta twórczość od zawsze była jednym z ważniejszych nurtów w dziejach muzyki i owocowała znakomitymi przykładami realizującego się geniuszu kompozytorów różnych generacji. Owo spotkanie z muzyką liturgiczną, z muzyką sakralną, jakże często przywoływaną właśnie w tym szczególnym okresie Wielkiego Postu, na początek dzieła Giovanniego Perluigiego Palestriny. To twórca, który nosi szczytne miano odnowiciela muzyki sakralnej wieku XVI. Kompozytor, którego dzieła uznane zostały jako wzorcowe dla twórczości katolickiej. Przez wiele lat związany z Bazyliką Świętego Piotra w Rzymie, tam komponował, jakby odnosząc się w szczególny sposób do postulatów kontrreformacji, która sugerowała, aby muzyka w prostszy, jaśniejszy i wyrazistszy sposób odnosiła się przede wszystkim do rozumu, prezentując wyrazisty, bardzo ściśle liturgiczny tekst, ale także, aby odnosiła się do prostszych technik kompozytorskich, do jaśniejszych, klarowniejszych emocji. Owo uproszczenie, zyskujące po latach miano stylu palestrinowskiego, stało się ikoną muzyki religijnej obowiązującej przez wiele wieków. Zatem jako przykład rodzącego się na początku wieku XVI stylu, który jest kontynuacją przecież znakomitych dokonań renesansowej twórczości, tu jest Petrus Giovanniego Perluigiego da Palestriny. Kompozycja pochodząca z połowy wieku XVI, twórczość związana z Bazyliką Świętego Piotra, bowiem tu jest Petrus, ty jesteś skałą, na której zbuduje kościół, to nie tylko hymn przypisywany uroczystościom, na których pojawia się osoba Ojca Świętego, ale także fragment ewangeliczny, który interpretowany w teologiczny sposób pokazuje odniesienie do Boga i Stwórcy. Tu jest Petrus, to przepiękny motet churalny, który w swoim charakterystycznym kształcie demonstruje wszystkie cechy owego znaczącego w drugiej połowie XVI wieku i istotnego dla późniejszych dokonań wielu mistrzów muzyki sakralnej stylu palestrinowskiego. Śpiewa zespół churalny Kolegium Królewskiego w Cambridge pod dyrekcją Stefana Claybourne. Był to motet Giovanniego Pierluigi da Palestrini Tu es Petrus. A teraz twórczość kompozytora z kolejnego pokolenia mistrzów piszących zarówno muzykę świecką, ale także specjalizujących się w twórczości sakralnej. Po Palestrinie, który kończy datami swojego życia symbolicznie epokę renesansu, pojawiał się w twórczości znakomity Claudio Monteverdi. On z kolei, reprezentujący ośrodek wenecki, w inny sposób odnosił się do idei muzyki sakralnej. Z jednej strony wskazywał na niezwykle istotny, kontemplacyjny charakter muzyki, a z drugiej demonstrował jej świetność, wystawność, kunszt wywodzący się nie tylko z nowoczesnych technik kompozytorskich, które stosował, ale i też charakterystycznych cech weneckiego stylu, do którego należy muzyka w stylu koncertującym. Posłuchamy za chwilę także motetu Adoramus te Christe. To właśnie dowód na to, jak przepiękny styl kontemplacyjny i styl koncertujący łączą się w muzyce sakralnej Claudio Monteverdiego. To kompozycja opublikowana już pod koniec życia twórcy w 1620 roku, stanowiąca przykład nieśmiertelnych tekstów adoracyjnych, tak chętnie przywoływanych w okresie Wielkiego Postu. Zatem motet Adoramus te Christe Claudio Monteverdiego w interpretacji Taverner Consort and Players pod dyrekcją Andrew Parota.
Thank you.
Był to motet religijny Adoramus te Christe Claudio Monteverdiego, pochodzący z 1620 roku. A teraz inny znaczący przykład literatury wokalnej, churalnej, pochodzący z końca wieku XVII. Znana i często wykonywana kompozycja pasyjna Crucifixus Antonio Lottiego. To twórca, który był prawie rówieśnikiem Jana Sebastiana Bacha. Trochę starszy, urodził się w 1667 roku, zmarł w 1740. Crucifixus umuzycznił dwukrotnie, raz jako kompozycję sześciogłosową, drugi raz jako skomplikowany, nawiązujący do starej kościelnej tradycji muzyki polifonicznej, muzyki wielogłosowej, niezwykle wyrafinowanej w swoim kształcie, motet dziesięciogłosowy. To jest rozważanie tekstu Crucifixus ukrzyżowany pod Poncjuszem Piłatem. Tutaj nie potrzeba wyrazistego śledzenia słów, wystarczy poddanie się owym słowom powtarzanym nieustannie w złożonych konfiguracjach wielogłosowych doprowadzających do przepięknej, oczyszczającej kadencji. Crucifixus, dziesięciogłosowa wersja kompozycji pasyjnej Antonio Lottiego w interpretacji Taverner Consort and Players pod dyrekcją Andrew Parota. Było to słynne Crucifixus Antonio Lottiego. A teraz kompozycja, która nie powstała z przeznaczeniem do uświetniania liturgii, ale twórczość, która zadomowiła się i bardzo często przytaczana jest jako przykład znakomitej muzyki religijnej. A przecież oratoria, bowiem fragmentu wielkiego oratorium Mesjasz słuchać będziemy za chwilę, w istocie swojej narodziły się jako muzyka modlitewna, ale niekoniecznie przeznaczona do wykonywania w świątyni. Jerzy Fryderyk Händel, pisząc swojego Mesjasza w 1642, wystawiając jego pierwszą wersję, komponował utwór, który z jednej strony nawiązywał do pięknych modlitewnych tradycji kongregacji oratoriani, czyli stowarzyszeń, które zbierały się na wspólnym rozważaniu biblijnych tekstów i śpiewaniu pieśni, a z drugiej strony jakże chętnie czerpał z modnego stylu operowego. Ale nie operowy styl, a raczej churalne fragmenty decydują o popularności oratorium Mesjasz Jerzego Fryderyka Händla, z którego w okresie wielkanocnym tak chętnie przywołujemy słynne Alleluja. A teraz inny fragment z części drugiej oratorium, która mówi o męce, a jej finałem dopiero jest zmartwychwstanie. Przepiękny fragment churalny, w którym pojawiają się znakomicie opracowane przez Händla muzyczne obrazy. Fragment pochodzący z Księgi Izajasza z tekstem „Wszyscy pobłądzili jak owce, każdy z nas obrócił się ku własnej drodze, a Pan zwalił na niego winy nas wszystkich”. Fragmenty oratorium Mesjasz Jerzego Fryderyka Händla w świetnym wykonaniu Gabrieli Consort and Players pod dyrekcją Paula McCrisha. Był to chór z drugiej części oratorium Mesjasz Jerzego Fryderyka Händla. I na zakończenie dzisiejszego spotkania z muzyką wieku XVI i XVII finał, który wprowadza nas już w epokę kolejną. I to finał nawiązujący do muzyki polskiej tego okresu. Bowiem słuchać będziemy kompozycji Eryka Bricknera, Twórcy, który przez całe swoje życie związany był z kapelą ojców Paulinów na Jasnej Górze. Właśnie w zbiorach jasnogórskich zachowało się jego kompletorium, pochodzące najprawdopodobniej z lat 40. XVIII wieku. XVIII wiek jednak nie za bardzo przejawia się w owej twórczości, tak silnie nawiązującej jeszcze do modnego w Polsce przez wiek XVIII stylu barokowego. Typowe dla polskiej muzyki barokowej, koncertujące instrumenty smyczkowe, przepiękny styl wokalny, eksponujący bardzo wyrazistą, łagodną, jakże piękną melodię, to dowód świetności talentu kompozytorskiego Eryka Bricknera, który przez całe lata pozostawał w zbiorach jasnogórskich jako twórca zapomniany i nieprzywracany praktyce wykonawczej. Zatem dzisiaj na zakończenie spotkania z muzyką religijną wieku XVI i XVII zapowiedź zmian, które dokonują się w tej twórczości w wieku XVIII. Przepiękny psalm czwarty, będący częścią kompletorium Erika Bricknera. Psalm cum invocam, kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi Boże, który wymierzasz sprawiedliwość, Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, zmiłuj się i wysłuchaj moją modlitwę. Psalm będący częścią kompletorium Erika Bricknera w wykonaniu zespołu muzyki dawnej kapela Claro Montana pod dyrekcją Tomasza Adamusa z Marzeną Lubańską, Ewą Wojtowicz, Piotrem Szewczykiem i Jackiem Oźmińskim jako solistami. A na kolejny wieczór muzyki sakralnej zapraszam Państwa za tydzień. Do usłyszenia.